Raport literacki.
Witamy w raporcie literackim. Jakub Ruźniak,
Paweł Chojnacki.
I w dzisiejszym programie będziemy mówić o horrorach. O książkach.
Horrory.
Tak, o książkach, które są horrorami.
Będzie groźnie.
Od czego zaczniemy, Pawle?
Od czego zaczniemy?
Tak.
Myślę, że zaczniemy od początku. Proponuję zacząć od początku i zastanowić się, czym w ogóle jest horror i skąd on się wziął w literaturze.
Horror to jest ogólnie, można by powiedzieć, literatura grozy.
Tak. Tak. Czyta się po to, żeby się bać.
To jest bardzo dobra definicja. I właściwie, no za początek, to jest literatura romantyzmu, tak? Można uważać jakieś...
Edgar Allan Poe,
Lovecraft, no, to jest trochę późniejszy.
Troszkę później, tak.
Ale to jest też jakby wynika z tej samej tradycji, bo to jest jakby już neoromantyzm.
No Lovecraft jest nazywany, tak? Samotnikiem z Providence.
No ale do Lovecrafta jeszcze przejdziemy, tak. Poświęcimy mu trochę czasu. Ale teraz jakby przejdziemy może do takiego głównego przedstawiciela jednak horroru w dzisiejszych czasach, czyli do Stephena Kinga.
Tak, od razu do Stephena Kinga, tak. Romantyzm, neoromantyzm, samotnicy i nagle, łup, pojawia się Stephen King, papież horroru, król horroru.
Właśnie, czy ty się zetknąłeś kiedyś z prozą Kinga? Jak ci się ona podoba?
Oczywiście, że zetknąłem się z prozą Kinga. Wydaje mi się, że każdy człowiek, nawet jeśli nie czytał prozy Kinga, to się musiał z nią w jakikolwiek sposób zetknąć. Czy to zna ludzi, którzy są fanatykami Kinga, czy przynajmniej obejrzał jakiś film, który był na podstawie prozy Kinga. A tych filmów jest dużo.
Jest dużo, ponieważ no, King już napisał wiele, wiele książek. Ale ja mam właśnie problem z Kingiem, ponieważ ja jakoś nie trawię jego sposobu pisarstwa.
To znaczy?
To znaczy, jakoś King do mnie nie trafia. Ja nie wsiąkam w świat jego opowieści.
Ale to chodzi o tematy, które porusza? Chodzi o sposób narracji?
Chyba o sposób narracji bardziej. To jest o kreowanie postaci, które są po prostu, według mnie, dosyć sztampowe i to są takie papierowe postacie, które mają tylko odegrać jakąś rolę, żeby wywołać demona albo poddać się działaniu demona czy jakiemuś innemu działaniu, które ma przestraszyć w danej powieści.
Ale zobacz, ile powstało na podstawie jego powieści filmów, które, no, oczywiście nie wszystkie są udane, tak?
No, oczywiście.
Nie wszystkie też, bo tam też są oczywiście też seriale, nie wszystkie te seriale są udane, ale ile z nich jest klasykami, które...
No chociażby Lśnienie,
no,
tak?
Lśnienie, to jest na pewno najbardziej klasyczny
i to jest
horror.
Właśnie
ale też Skazanie na Shawshank, gdzie okej, to nie jest horror, ale film, wydaje mi się, że ciężko jest znaleźć kogoś, kto powie, o, nie lubię tego filmu.
Tak, i ja naprawdę, ja czytałem to opowiadanie, które jest w zbiorze Cztery pory roku Stephena Kinga, właśnie po obejrzeniu filmu. Tak byłem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie, z opowiadania Kinga. I właściwie przeczytałem to opowiadanie bardzo szybko, właściwie wciągnąłem je nosem.
No ale to chyba o to chodzi w takich książkach,
tak?
Tak,
ale nie poczułem tego klimatu. Przeczytałem litery, ale litery wciągnąłem, ale nie wsiąknąłem w to...
Nie stworzył jakiegoś świata.
Tak, nie wsiąknąłem w to, w co King próbował mi przedstawić po prostu.
Wydaje mi się, że nie można też tak właśnie skreślać Kinga do końca.
Wiesz, ja nie mówię, że go skreślam. Ja po prostu się do niego zraziłem i mam do niego wielki dystans. I tak na przykład ostatnio zetknąłem się z jego książką Cmentarz zwierząt i jako, że nic od niej nie oczekiwałem, to dostałem trochę więcej niż oczekiwałem, czyli bo ponieważ nic nie oczekiwałem, to dostałem no, jakąś tam rozrywkę. Ale jednak to nie jest to, czego bym oczekiwał od kogoś, kogo nazywa się królem horroru czy papieżem horroru.
To w takim razie spróbujmy może ustalić, na czym polega fenomen.
To wynika po prostu z reklamy, jaką on już otrzymuje. On jest na tyle popularny, że ta popularność jest już jak taka kula śniegowa, która się toczy i po prostu już zbiera coraz więcej nowych czytelników.
No ale gdzieś te pierwsze książki musiały chyba być w takim razie dobre, skoro jednak ta kula w ogóle powstała.
Pewnie tak, aczkolwiek ja nie uważam, żeby były jakieś genialne. Czytałem parę jego pierwszych książek typu Wielki Marsz i to jest, no, okej, takie, jest to naprawdę jakby w klimacie, to się wpisuje w styl horroru, tak, ale to nie jest to, czego ja bym oczekiwał, mówię, od kogoś, kogo się tytułuje papieżem horroru. To jest dobra książka dla naprawdę dla pisarza horroru, tak? Dla takiego przeciętnego pisarza, ale nie, według mnie, to jest moja opinia, to nie jest poziom, który mógłby właśnie przypisać komuś, kto jest królem horroru. To jest według mnie, te powieści, które on pisze, to jest za mało, żeby podtrzymać ten tytuł. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz.
To znaczy, ja też nie jestem wielkim fanem Kinga. Przede wszystkim nie jestem wielkim fanem horroru, ponieważ właśnie tak jak wspomnieliśmy na samym początku, horror czyta się po to, żeby się bać. Ja nie uważam, że potrzebuję jakichś dodatkowych strachów w swoim życiu, więc raczej rzadko czytam horrory. A jeśli czytam horrory, to naprawdę muszę się w ogóle nie bać. Muszę być pod kocykiem chyba jakimś swoim, takim, który tam od taty bym dostał na przykład. No dobrze, no ale tak jak właśnie wspomniałem, nie jestem fanem horrorów. King, okej. Też właśnie wydaje mi się, że często filmy są dużo ciekawsze niż faktycznie książki, ponieważ nie mówmy za bardzo tutaj właśnie o lśnieniu Kubricka, gdzie Kubrick faktycznie zrobił swoją wersję, tak naprawdę wziął co chciał ze lśnienia i dlatego King był taki zdenerwowany.
No ale w sumie na tym polega adaptacja, że się bierze z oryginału to, co się chce i jakby przerabia to na dowolny sposób.
Ale przecież jest właśnie masa innych filmów, które powstały na podstawie Kinga, są udane i wydaje mi się, że nie można też tak skreślać Kinga od razu. Przede wszystkim wydaje mi się, że on jest nazywany królem horroru również przez ilość tych książek, które on wyprodukował. Wiesz, można spokojnie założyć księgarnię z samymi książkami Kinga i tak będzie ta księgarnia pełna książek.
No właśnie, i to jest kolejny czynnik, który mnie odpycha w Kingu, ponieważ właściwie nie da się przeczytać wszystkich jego książek i dzięki temu mieć jakiś ogląd na całe jego pisarstwo i stwierdzić, no, King pisze gnioty, albo stwierdzić, no, King pisze same dobre dzieła. Ponieważ właściwie jako czytelnik przeciętny stykasz się tylko z jakimś wycinkiem jego prozy. Ponieważ trzeba być naprawdę wielkim fanem, żeby przeczytać
wszystko.
Cały dorobek.
To prawda. Dobrze, coś jeszcze dodajemy do Stephena Kinga, czy zapraszamy na przerwę?
Ja jestem zmęczony Kingiem, więc zapraszam na przerwę muzyczną.
Na przechadzkę idź, na sam miasta skraj, idź przez tory, gdzie wiadukt rozpościera się jak złowieszczy ptak, łopocząc tak, trzeszcząc tak, gdzie tajemnice mgłą owiane w ogniu śpią, muzyką drutów drżą. Hej, dobrze wiesz, nie wrócisz stamtąd już, poprzez plac, poprzez most, pośród fabryk, pośród dymów. Wśród buszowych chmur nadchodzi oto on, ma zakurzony czarny płaszcz i szkarłatną dłoń. Obejmie cię ramieniem, powie, dobry z ciebie chłop. On rozbudzi wszystkie sny, których ledwie pozbyłeś się. On sięgnie na samo dno, uzdrowi duszę twą i przyjacielu mój. Wszystko możliwe będzie już. Oto Bóg, oto duch, oto człowiek, oto guru. Imię jego niesie szept ust na ziemi tej, lecz pod płaszczem skrywa on swą szkarłatną dłoń. Co, nie masz kasy? On ci coś da. Co, nie masz auta? On coś dla ciebie ma. Jeśli godności za grosz, jak robak czujesz się wciąż, nie przejmuj chłopie się, bo on nadchodzi już. Poprzez getta, poprzez slumsy, przez dzielnice złe. A tam, gdzie stanąć chce, na ziemię rzuca cień. Z witków zielonych cierszy moc jego szkarłatna dłoń. Ujrzysz go, zobaczysz go w swych snach. On wyłoni się znikąd, jego wygląd zwiedzie cię. Pojawi w myślach się, w telewizorze twym. Uważaj, bracie, mówię ci, zaraz wyłącz go. Oto duch, oto Bóg, oto człowiek, oto guru. A ty śledwie pionkiem jest włączonym w ten złowrogi plan, opracowany, kierowany przez szkarłatną dłoń.
Witamy po przerwie w raporcie literackim i dalej jesteśmy w temacie horrorów.
Dalej jest groźnie.
Dalej jest groźnie, no ale teraz może trochę mniej, bo przejdziemy do właściwie do takich pierwszych, można powiedzieć, pozycji nazywanych mianem horroru. I teraz właśnie przejdziemy do pozycji, która może być chyba najmniej horrorowa w całym naszym zestawieniu. To jest Frankenstein Mary Shelley. Wydana w 1818 roku, bardzo dawno temu.
Bardzo dawno temu i po części jest to historia, która zaczęła się w Polsce. Nie wiem, czy się orientujesz, że Mary Shelley napisała tę książkę na podstawie pewnej historii zasłyszanej z Polski, a dokładnie z Ząbkowic Śląskich.
Tak?
Tak. Była tam taka historia w Ząbkowicach, że grupa grabarzy zabierała ciała i tam z tego co pamiętam to właśnie chodziło o krew, że właśnie wyciągali krew z tych ludzi i później ją sprzedawali jako lekarstwa i stąd się wzięła właśnie ta historia. Zresztą to jest inna sprawa, że to nie jest tak, że tylko w Ząbkowicach Śląskich takie rzeczy miały miejsce. Dawniej ludzie byli dużo bardziej przesądni i wierzyli, że ludzka krew ma jakieś niezwykłe właściwości lecznicze, dlatego na przykład w czasie różnych katowskich cięć, tak, czyli jak były egzekucje na przykład, to właśnie ludzie się zbierali po to, żeby tam w momencie cięcia zabrać właśnie tą krew. I dlatego te egzekucje były takie popularne w tamtych czasach. No, ale te historie właśnie, to było jeszcze parę wieków wcześniej, a w Ząbkowicach to się działo względnie niedawno, w sensie dla Mary Shelley. Stąd wzięła się w ogóle ta cała historia o Frankensteinie. Zresztą Frankenstein to jest właśnie niemiecka nazwa Ząbkowic Śląskich.
Bardzo ciekawe, nie słyszałem tej historii. No, Ale to jest drogą dygresji już tak.
Tak, to taka mała dygresyjka.
Ale właśnie trzeba powiedzieć o Frankensteinie jako opowieści, że to jest powieść dość smutna z punktu widzenia potwora Frankensteina, jak i
samego doktora.
Samego Wiktora Frankensteina. Ponieważ oryginał książkowy znacząco różni się też od filmowych adaptacji. Właściwie chyba z 1994 adaptacja jest w miarę wierna książkowemu oryginałowi. A reszta po prostu bazuje na motywie potwora i przerabia go tylko na motyw grozy.
Przerabia tak jak chce. No, ale też no, ustalmy, że Frankenstein to jest bardziej już taka postać kultury niż książka sama w sobie.
On się wyrwał ze swojego pierwowzoru i stał się osobnym bytem, a jednak w pierwowzorze funkcjonuje jako jednak samoistny byt rozumujący. Nie jest tylko bezkształtnym, bezmyślnym kawałem mięsa, który idzie zabijać ludzi. To jest przerażające, taki smutek bijący z niej, bo to jest upadek trochę tych ideałów, które przyświecają bohaterom. Upadek Wiktora Frankensteina, który chce stworzyć idealnego człowieka i jakby dramat też samego potwora Frankensteina, który jest nieprzystosowany do życia w ludzkim społeczeństwie. Społeczeństwo go odpycha.
No dobrze, ale dalej jest to powieść, która jest uważana za protoplastę gatunku, tak? Dalej jest to horror.
Horror albo science fiction to jest protoplasta praktycznie dwóch gatunków, ale tak czy siak to widać ewolucję też gatunku na tym przykładzie, że pierwsze pozycje były bardzo mało z naszego punktu widzenia jako czytelników straszne, a z punktu widzenia pewnie czytelników ówczesnych były i tak już dosyć...
No zdecydowanie były straszne, bo to był tam... Ten zamek, tak. I...
No już sam motyw wykopywania ciała, tak, i robienia z niego jakby żywej istoty z martwej, tak, to już jest samo w sobie straszne. A my jako czytelnicy dzisiejsi jesteśmy już trochę na to...
Przyzwyczajeni do dużo straszniejszych rzeczy.
Tak, uodpornieni jesteśmy na to, więc trochę nam łatwiej znieść czytanie takich powieści jak Frankenstein.
No to chyba tyczy się w takim razie nie tylko samego Frankensteina, ale też innych powieści grozy z tamtych czasów.
Tak. I tu na przykład możemy przytoczyć kolejną pozycję, jaką jest...
Dr. Jekyll i pan Hyde.
Tak, Roberta Louisa Stevensona. Nowela, która jest naprawdę bardzo krótka i też obrosła legendą w swoją taką...
I też uciekła ta postać z matecznika literackiego.
Tak. I stała się jakby pierwowzorem do różnych innych adaptacji filmowych, radiowych czy jakichkolwiek innych, które już też odbiegają od właśnie od pierwowzoru, tak jak powiedziałeś. I to jest też jakby trudność w czytaniu takich powieści, ponieważ już z góry wiesz, jak ona się skończy. Wiesz, że pan Jekyll i pan Hyde to jest ta sama osoba. Trudno o tym nie wiedzieć.
No, myślę, że tutaj nie zdradzamy żadnych wielkich tajemnic.
No nie, tak? To jest, ponieważ to już jest tak obrośnięte właśnie kulturowo, że nawet jeśli się nie czytało tej noweli, to jednak już wiadomo z góry, że to jest ta jedna i ta sama osoba. A też z punktu widzenia nas jako czytelników jest to jednak też mało straszna nowela. Dlatego ją polecamy jako dla tych, którzy dopiero się stykają z gatunkiem horroru.
Tak, albo po prostu chcą coś przeczytać horrorowego, ale nie lubią się bać.
Tak, takie horrorowe, ale nie za bardzo.
No to takich w sumie horrorów niestrasznych też powstaje obecnie więcej, tak? Właśnie rozmawialiśmy o tych wszystkich horrorach komediowych, jak chociażby powieść Igora Ostachowicza, Noc Żywych Żydów, tak? Opowiadająca o zombie.
Ale to poza anteną rozmawialiśmy, żeby nie było, że...
No tak, oczywiście rozmawialiśmy poza anteną, teraz się tym dzielimy, że teraz też powstają właśnie takie straszne, niestraszne powieści. Tylko, że w tym przypadku zamiar jest taki, że to ma być straszne, niestraszne, a w przypadku Frankensteina czy Dr. Jekyll i pan Hyde to przestało być straszne. Zamiarem tej książki było przestraszyć.
Znaczy ja myślę, że to już też jest właśnie ewolucja gatunku, że teraz to już właśnie jest trochę parodia tego całego gatunku, a wtedy to dopiero raczkowało. I siłą rzeczy poziom straszności wrócił do pierwotnego poziomu.
Ciekawa konkluzja.
To może teraz zrobimy przerwę muzyczną i wrócimy za chwilę z następnymi pozycjami. trochę bardziej strasznymi.
Na cmentarzach źle się dzieje, zmarli płaczą, wicher wieje, opuszczeni w samotności chodzą smutni, gubią kości. Niepotrzebni, nieśmiertelni rozbitkowie wysp trumiennych. Płacz i lament wśród pomników, nikt nie kocha nieboszczyków. Nikt nie kocha, nikt nie szlocha, że już zmarli to wynocha. Że już zmarli, że nie żyli, krzyże proste wiatr pokrzywił. Kiedyś umrę, wiem na pewno, i co wtedy będzie ze mną? Kto mnie zechce, kto wysłucha, kto pokocha jako trupa? Kto mnie zechce, kto wysłucha, kto pokocha jako trupa? Ciężko zmarłym we wilczych skórach, chodzą po wsi jak twarz ponura. Nikt nie kocha, nikt nie szlocha, że już zmarli to wynocha. Takie życie mają zmarli, tylko przez to, że pomarli. Kiedyś umrę, wiem na pewno, i co wtedy będzie ze mną? Kto mnie zechce, kto wysłucha, kto pokocha jako trupa? Kto mnie zechce, kto wysłucha, kto pokocha jako trupa? Pomarli.
Witamy po przerwie. Znowu jesteśmy w raporcie literackim. Jakub Próżniak.
I znowu Paweł Chojnacki.
Tak, w dalszym ciągu i w dalszym ciągu mówimy o horrorach. Pawle, co proponujesz następnego do omówienia w naszym zestawieniu?
Wiesz, na samym początku wspomnieliśmy o Lovecrafcie.
Tak.
Może dokończymy coś o nim.
Bardzo dobry pomysł. Lovecraft, ja się zetknąłem z Lovecraftem dosyć niedawno, jak ukazał się zbiór opowiadań jego w tłumaczeniu Macieja Płazy. Tłumaczenie bardzo dobre i zbiór też dosyć solidna cegła, więc spory przekrój prozy Lovecrafta jako takiego.
Ale to jest zbiór wielu opowiadań, tak? To nie jest ciągła historia.
Nie, to jest zbiór osobnych opowiadań. I to jest też właśnie charakterystyczne dla Lovecrafta, że on jakby stworzył swoją własną mitologię stworów.
Tak, to jest na pewno potworów, najbardziej niesamowite u Lovecrafta.
Tak, które przewijają się między jego opowiadaniami, które nazywa przedwiecznymi, które to są te jakby bogami, które funkcjonowały przed stworzeniem
Tutaj,
Ziemi.
Tutaj może się pojawić problem z wymową, bo te potwory się nazywają Cthulhu, tak?
To tak już się je pisze.
Ale jak się to czyta?
Ja myślę, że też się czyta Gulgul, czy jakoś tak.
Gulgul?
Nie wiem. Ja kiedyś, jak czytałem opowiadania, właśnie to tam było, że to jest tak, jakby ktoś trochę
bulgotą
miał gulę, tak, właśnie w gardle i tak robił takie, że to jest zew gulku, tulku. Nie wiem, chyba to jest jakoś coś koło tego to się wymawia. Ja nigdy nie próbowałem wymówić tego nazwy.
Po prostu się czytało. Jak czytasz, tak, niekoniecznie musisz to słyszeć.
Nie muszę tego wymawiać. Wystarczy mi to, że widzę, że to jest nazwa niewymawialna i to wystarczy. Ale to jest też ciekawe, że jak wyczytałem jeszcze o Lovecrafcie, że powstał też taki osobny gatunek. Można się spotkać z określeniem właśnie horror lovecraftowski. czyli taki, który właśnie kładzie nacisk bardziej na psychologię postaci, na właśnie aspekt psychologiczny, niż na takie straszydełka, na takie typowe straszaki, które są w każdym horrorze, tak?
Czyli, że tam coś wyskakuje z szafy i tak dalej?
Tak. Głównie wszystko się dzieje w głowie bohatera, albo większość przynajmniej. Co tak, jest też jeszcze według mnie jeszcze bardziej przerażające. Ponieważ widzisz mniej, ale dzieje się więcej.
Ciekawe,
paradoksalnie.
Ale w ogóle wydaje mi się, że postać Lovecrafta jest obrośnięta jakąś legendą właśnie przez to, że on był tym samotnikiem. Nigdy nie wyruszył, nie wyściubił nosa poza to Providence, w którym mieszkał.
Tak.
Tam na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. I wydaje mi się, że dlatego powstało w ogóle określenie na jego twórczość, tak, że jest to horror lovecraftowski, ponieważ on stworzył coś absolutnie unikatowego.
Swoją drogą tak, tak, masz rację.
Że tak naprawdę stworzenie własnej mitologii, no to jest dosyć wysoko postawiona poprzeczka.
Ale on chyba nie chciał zrobić tego jako mitologii, tylko tworzył to jakby...
No stworzył własny świat, tak?
Tak.
I stworzył właśnie te potwory i przy każdym opowiadaniu było ich coraz więcej i więcej.
Tak, i one się jakby przenikały. Ale to jest też ciekawe, bo ja czytałem te opowiadania nie wiedząc, że to jest jakby zestaw mitologii, tak? I czytałem te opowiadania jako zupełnie osobne historie, każda od każdej. I to też się broni. To nie jest na zasadzie, że trzeba znać całą mitologię Lovecrafta, żeby wsiąknąć w fabułę danego opowiadania. To nie jest wcale tak. To wystarczy przeczytać jedno opowiadanie i je całkowicie pochłonąć, a nie trzeba naprawdę studiować całej twórczości Lovecrafta, żeby wiedzieć coś na jego temat.
No dobrze, ale może teraz...
I to też jest, tak? Jeszcze dodam, ciekawe, że jak się je czyta, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że większość opowiadań jest dosyć długa, jak na dzisiejsze jakby standardy pisania opowiadań. To też napięcie, które się buduje w opowiadaniu, buduje się dosyć powoli, wolno, ale jak już dojdzie do punktu kulminacyjnego, to powala z nóg.
No i to jest prawdziwy klasyk gatunku, tak?
Tak?
I to jest papież.
To jest papież gatunku. Jak mi ktoś powie, że Stephen King jest papieżem gatunku, a ktoś ten nie czytał Lovecrafta, to niech przeczyta Lovecrafta. Albo niech przeczyta kogoś, kto jest nazywany polskim Lovecraftem. Czyli Stefana Grabińskiego. Też według mnie genialnego horroropisarza, jeśli mogę użyć takiego neologizmu. I też właśnie Grabiński, który jest według mnie dość mało znany.
No niekoniecznie
jako twórca. Który tworzył właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Też był właśnie nazywany polskim Lovecraftem albo polskim Edgarem Allanem Poe. Napisał właśnie kilka powieści, ale głównie jest znany z novel, z opowiadań. I to właśnie jest ostatnio chyba w 2011 wyszła nowe wydanie jego opowiadań. To jest Demon Ruchu i inne opowiadania, które właśnie zbiera większość jego opowiadań, cały przekrój, który Grabiński stworzył. I właśnie Grabiński jako twórca jest chyba najbardziej znany z takich opowiadań kolejowych, ponieważ wydał jeden tom opowiadań Demon Ruchu właśnie i większość opowiadań tam, które się rozgrywa, tyczy się kolei.
To mi się podoba.
Genialne są te opowiadania. Tu mogę, według mnie najlepsze, to jest tak Demon Ruchu czy Ślepy Tor z tej tematyki kolejowej, ale...
Ale czemu w ogóle on jest nazywany Lovecraftem? Czy on też stworzył własną mitologię?
Nie.
Czy był samotnikiem? Czy jak to jest?
Raczej nie.
Czy bardziej chodzi o to, że też tworzył horrory?
Tu chyba jest ten aspekt, że to też się skupia bardziej na psychologii postaci.
Mhm.
To też nie są takie straszaki, które wyskakują gdzieś tam, wiesz, zza węgła, tak? Które cię mają po prostu przestraszyć. To jest psychologia. To jest właśnie charakterystyczne dla Grabińskiego, według mnie. Taki dziwny klimat, bardzo specyficzny. To też się objawia w języku, który Grabiński stosuje. Ponieważ jest on bardzo taki przesycony, nie wiem jak to określić, archaizmami, to też nie jest dobre określenie. Taki, on ma właśnie swoisty styl, bardzo charakterystyczny dla niego. To jest właśnie taki nieuchwytny. On stosuje dużo takich zapożyczeń. Jego słowa są bardzo oryginalne, a przy czym ta jego cały świat, który on kreuje, jest taki bardzo oryginalny.
Mimo, że akcja toczy się na kolei.
Część akcji, ponieważ część jego opowiadań na przykład dotyczy, wydał taki tom, który dotyczy ognia. głównie dotyczy motywu ognia i tam na przykład możemy zetknąć się z mężczyzną, który doznaje podniecenia seksualnego, gdy w pobliżu jest ogień. I to doprowadza go do szaleństwa ostatecznie. I jego kochankę też.
To też dosyć ciekawe w kontekście tego, że to było dwudziestolecie międzywojenne. To był też właśnie ten czas, kiedy cały czas gdzieś tam Freud, tak, ta jego psychoanaliza była, powiedzmy, na topie. W sumie dalej jest w niektórych miejscach, ale wtedy to było całkiem normalne, więc faktycznie, kiedy ktoś zaczyna tworzyć tego typu powieści, gdzie jakiś ogień właśnie łączy z seksualnością, to nie było wcale wcześniej takie oczywiste.
No nie, ale według mnie to jest właśnie najlepsze opowiadania Grabińskiego, to są te, które właśnie mówią o jakimś właśnie uczuciu między kobietą a mężczyzną, które ukazują też demoniczność kobiety, tak jak można jakby wywnioskować z tych wszystkich jego opowiadań, że to właśnie ta kobieta jest takim demonicznym aspektem. Jakby ktoś chciał tytuły, to jest właśnie Płomień Negody, to fabułę już tu streściliśmy wcześniej, czy W domu Sary, czy Kochanka Szamoty. Kochanka Szamoty jest według mnie genialnym opowiadaniem. Przy czym jest to opowiadanie tak krótkie, że zdradzenie choćby małego szczegółu z fabuły już psuje całą przyjemność z tego czytania. Więc jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z Grabińskim, niech zacznie od Kochanki Szamoty albo Demona Ruchu. To są naprawdę krótkie, ale genialne opowiadania. W swojej prostocie i w swoim właśnie budowaniu klimatu, który się tworzy. A przy czym też część z tych opowiadań zostało zekranizowanych w PRL-u. Na przykład W domu Sary. To jest też... Film trwa około godziny. Mhm. Jest na YouTubie, z tego co wiem, dostępny, więc jeżeli ktoś chce zetknąć się z filmową jakby wersją, najpierw nie czytając, tylko zobaczyć o co chodzi w Grabińskim, to też może, bo według mnie to też jest dosyć wierne oddanie twórczości tego pisarza.
Super.
Także... A przy tym też on pisał o jeszcze wielu innych rzeczach, o których już jakby chyba nie mamy niestety czasu opowiedzieć, ale Grabiński jest naprawdę według mnie wielkim twórcą i naprawdę go polecam, ponieważ osobiście go uwielbiam. I może jego język, którym on pisze, trąci pewną myszką, która jest już teraz dla nas jako czytelników dzisiejszych trochę archaiczna, ale to daje naprawdę swoisty klimat i oryginalność tych opowiadań.
No dobrze, ale tak jak wspomniałeś, niestety już nam się czas kończy. Musimy się żegnać, Jakubie. No,
z przykrością.
Spotkamy się za 2 tygodnie.
Jak zwykle?
Jak zwykle. I będziemy rozmawiać o literaturze.
A jakiej?
To będą kryminały.
Bardzo dobrze. Mnie to satysfakcjonuje. I do usłyszenia za 2 tygodnie. Jakub Ruźniak.
Paweł Chojnacki.
Raport literacki.